Urszula Pawlik i Marek Mierzwiak, witamy Państwa bardzo serdecznie. I proszę Państwa, za chwilę pani Urszula opowie, to faktycznie jest prawda, o czym milczy historia, bo Państwo znacie. Jeżeli powiemy Kleopatra, no to oczywiście Kleopatra, to wiadomo, królowa Egiptu, która uwodziła tych Rzymian, miała z nimi jakieś dziecko, potem pojechała do Rzymu, tam ją wygwizdali, obrzucali włocami i tak dalej, powiedzieli z powrotem do Egiptu. To jest ta Kleopatra. Ale jeżeli powiemy Kleopatry, to już możemy się zastanowić, co pod tym słowem Kleopatry kryje się. No i właśnie ukazała się książka Kleopatry, czyli Zapomniane Królowe Egiptu. Lloyd Llewellyn Jones napisał tę książkę i my tego autora omawialiśmy przy okazji
Persów.
Jego książki Persowie, prawda? Ale tutaj on odkrywa przed nami 7 Kleopatr. A pani Urszula mi powiedziała przed chwilą, to są te tylko skatalogowane, a było ich więcej.
Tak.
Pani Urszulo, Kleopatry, no nie mieści nam się w głowie, że było tyle tych księżniczek Egiptu.
Królowych.
No tak, przepraszam, ale na początku byli księżniczkami, potem królowymi i nie tylko Egipt.
Tak, jeżeli chodzi o Kleopatry, to tak jak pan powiedział, wiemy o jednej, tej, która uwiodła Juliusza Cezara, tej, która uwiodła Marka Antoniusza i zginęła w dramatyczny sposób, rzekomo ugryziona przez
węża.
Kobrę. Świętego węża faraonów, tego Ureusza. Natomiast jest to Kleopatry, to jest produkt, można powiedzieć, i Kleopatra VII wcześniej, jak się zaczęto zajmować Egiptem w XIX wieku, mylnie nazwana Kleopatrą IX, jest tak naprawdę Kleopatrą XI. Były Kleopatry.
Siódma, dziewiąta, jedenasta.
Były Kleopatry numerowane, jak ja to nazywam, no, i Kleopatry nienumerowane. Kleopatry numerowane to były te, które zasiadały na tronie Egiptu, i właśnie Kleopatra VII, tę, którą znamy i którą zagrała Liz Taylor w słynnym filmie z lat 60. Kleopatra, to była właśnie siódma i ostatnia koronowana królowa Egiptu i rządząca albo współrządząca Egiptem. I tutaj skąd się to bierze? Natomiast były jeszcze 4 Kleopatry, które nie zasiadły na tronie, i 3 z nich odegrały ogromną rolę w tym kociołku, jakim był ówczesny świat. Natomiast jedna była mało znacząca, bo ona zmarła w wieku raptem 7 lat. Czyli nie zdążyła namieszać na tej scenie politycznej i tak naprawdę zaistnieć, choć nie do końca. Teraz skąd się to wzięło i dlaczego tak się skupiamy na słowie Kleopatra? To była dynastia Ptolomeuszy i każdy król od Ptolomeusza I, który zasiadł na tronie, kończąc na Ptolomeuszu XV, nazywał się po prostu Ptolomeusz, a większość żon tych królów nazywała się po prostu Kleopatrami. A już tak od piątego Ptolomeusza wszystkie królowe były po prostu Kleopatrami. Czyli mieliśmy na tronie zawsze jakiegoś Ptolomeusza przez prawie 300 lat, tak powiedzmy w uproszczeniu. Natomiast od Ptolomeusza V mieliśmy zawsze na tronie parę Ptolomeusz,
Kleopatra.
Był to swoisty kociołek, jak to Juliusz Cezar nazwał Kleopatrę, tą ostatnią i jej dwóch braci, że jest to produkt z idiociałego kaziroctwa. Bo
mogło tak być.
Bo jak się okazuje, wszystkie te związki były związkami kazirodczymi i związkami wsobnymi. bo...
W przyrodzie mówimy chów wsobny.
I teraz, czy byli idiotami, czy mieli jakieś wady genetyczne, tak jak to było u Habsburgów, gdzie chociażby Ludwik Bawarski, czy Rudolf, który, tak. Habsburg, który popełnił samobójstwo w słynnym Majerlingu. Tego nie wiemy. A dlaczego nie wiemy? Nie mamy ciał. Jest tylko z tej całej dynastii ptolomejskiej jedno jedyne ciało, siostry Kleopatry, księżniczki Arsinoe, która została pochowana na Cyprze. Reszta była chowana podobno, za wyjątkiem Kleopatry VII, w grobowcu Aleksandra Wielkiego. I ten grobowiec do dzisiaj jest nieodnaleziony. Wszystko wskazuje na to, że znajduje się pod wodą Zatoki Aleksandryjskiej. I teraz skąd się wziął ten produkt zwany Kleopatrą, który utożsamiamy z Kleopatrą, Cezarem, Markiem Antoniuszem i Kobrą?
No wszystko zaczęło się od Aleksandra Wielkiego.
A w zasadzie od jego śmierci. Miał swoich ulubionych generałów i mieliśmy taką audycję Dzielenie łupów,
tak.
Gdzie Aleksander umiera i jego wielcy generałowie, najbliżsi towarzysze biorą się za łupy. Albo inaczej, dzielą jego imperium od Indii praktycznie do Morza Północnego, jeżeli chodzi o Afrykę, i przy tym podziale biorą się za łby, bo nie mogą się dogadać. I właśnie generałowi Ptolomeuszowi dostaje się Egipt i Afryka, to co zawojował Aleksander Wielki i czyni swoją stolicą Aleksandrię. Miasto założone przez Aleksandra Wielkiego, gdzie Aleksander rzekomo został pochowany. Drugi aktor tej sztuki, o której będziemy opowiadać, czy tego dramatu, to jest jego kolejny generał Seleukos, któremu dostaje się największy kawałek tego tortu, bo dostaje mu się terytorium od granic zachodnich Indii do wybrzeży Morza Śródziemnego, czyli cała Azja Mniejsza i kawał świata, dzisiejsza Syria, dzisiejszy Iran, Irak, Afganistan, Zatoka Perska i tak dalej. I ci dwaj generałowie, którzy ze sobą graniczą, nienawidzą, od zawsze ze sobą konkurowali. A już jak doszło do podziału, to kością niezgody była granica. I bez przerwy, jak od śmierci Aleksandra, i oni, i ich potomkowie brali się za łby. I kolejny taki potomek, który jest potężnym królem, Antioch III, zwany Wielkim, trzyma całą potęgę swojego państwa żelazną ręką. Natomiast w Egipcie rządzi Ptolomeusz IV. Dochodzi między nimi do wojny i co się okazuje, Ptolomeusz IV spuszcza potężny łomot temu Antiochowi Wielkiemu. Problem polega na tym, że nagle na tronie czy w rodzinie Ptolomeuszy egipskich, którzy kultywują i kontynuują tradycje faraonów, są zasady tak zwanego nierozrzedzania boskiej krwi. Aleksander został okrzyknięty Bogiem i faraonowie wcześniej żenili się ze swoimi siostrami, żeby tą czystość krwi boskiej zachować. A Ptolomeusze, którzy kultywują i kontynuują tę tradycję, również żenią się ze swoimi siostrami. I nagle jest Ptolomeusz V, następca tronu, i nie ma siostry, nie ma księżniczki, która nadawałaby się na żonę jego. Jeszcze wtedy nie... królową, po prostu królową małżonkę, co jest pewną różnicą. O tym za chwilę. No i tak się drapią w głowę i Ptolomeusz IV z Antiochem III dochodzą do wniosku, że sytuacja jest patowa. Ten pokój trzeba jakoś przypieczętować i przypieczętować ten pokój można
najlepiej
małżeństwem. Tylko małżeństwem. I małżeństwo będzie godne faraona, bo Antioch III Wielki jest wtedy najpotężniejszym królem. Czyli nie ma tego kasusu żenienia się z kimś o niższej pozycji społecznej. Nie jest to ujma, księżniczka nie będzie ujmą, nie będzie hańbą, nie pomniejszy autorytetu faraona, czy też Ptolomeusza V Boskiego. No i wybór pada na księżniczkę, właśnie córkę Antiocha III, która ma na imię Kleopatra. Kleopatra przyjeżdża na granicę obu państw. Z drugiej strony ciągnie orszak Ptolomeusza V i dochodzi do małżeństwa obu tych królewskich
rodów, tak.
Rodów dzieci. Rody się stapiają ze sobą na dworze egipskim. Pojawia się Kleopatra I, jeszcze wtedy nie pierwsza, Kleopatra Syra. Dlaczego Syra? Przydomek, bo pochodzi z Syrii. I Kleopatra Syra okazuje się idealnym nabytkiem. Dlaczego? Ptolomeusz V jest królem takim za bardzo niezdecydowanym, niewielkich lotów. Można go zostawić przy otwartym oknie, nie wyfrunie żaden orzeł. I ona zaczyna umacniać swoją pozycję na dworze egipskim. Przede wszystkim robi to w sposób bardzo mądry, bo jak Ptolomeusze izolowali się od ludu Aleksandrii, tak ona wchodzi w ten lud Aleksandrii. Opuszcza mury pałacu i zaczyna pokazywać się na ulicach Aleksandrii, robiąc bardzo takie wystawne procesje. I ludzie widzą kobietę, która jest żoną faraona. Do tego na jeszcze tym procesjom towarzyszy rozdawanie darów, rzucanie monet. Lud ją uwielbia. I drugą rzecz, którą robi Kleopatra, zaczyna dostrzegać pozycję wojska. Ptolomeusze otaczają się, bo są Grekami, wojskiem greckim. Tych żołnierzy ściąga się z Grecji i oni zaciągają się na służbę. I tutaj Kleopatra bardzo zaczyna dbać o koszary tych ludzi, o ich warunki życia i dochodzi do wniosku, no są Grecy, bardzo dobrze, ale może by tę krew trochę wymieszać z krwią egipską, bo w dalszym ciągu Ptolomeusze traktują swój kraj, ten Egipt, którym już rządzą od 5 pokoleń, jako kolonię i liczy się Aleksandria. Oni tej Aleksandrii plus delty Nilu praktycznie nie odpuszczają, a reszta to jest hołota egipska. Wysyłają swoich greckich urzędników, którzy ściągają podatki. No praktycznie jest to obcy twór czy obca tkanka w organizmie, który funkcjonuje już tysiące lat. I tutaj Kleopatra Syra zaczyna to wszystko mieszać
i wykorzystywać
ze sobą, wykorzystywać tę sytuację. Mało tego, ona jest wychowana w zupełnie innych warunkach, gdzie to olbrzymie królestwo jest objeżdżane przez poszczególnych królów. Tam są prowincje, na czele każdej prowincji jest ustanowiony ktoś w rodzaju gubernatora i po prostu te stolice się objeżdża. I ona też zaczyna wychylać się za Aleksandrię i zauważa jedną rzecz. Po pierwsze, ten rozdział Egipcjan, którzy są obywatelami niższej kategorii, i Grecy, którzy mogą wszystko i łupią tych Egipcjan przy każdej okazji. I mało tego, ona zauważa, że jest to kraj głęboko religijny, gdzie jest ogromne poszanowanie dla kapłaństwa. Natomiast to, co reprezentują sobą Ptolomeusze, to jest taka cieniutka warstwa lakieru, poskrobać jej nie będzie. Ma. I ona wchodzi w układ z kapłanami w ten sposób, że zaczyna dawać duże datki na świątynię. Czyli kupiła sobie już lud Aleksandrii.
Kupiła sobie wojsko.
Kupiła sobie wojsko.
I teraz kapłanów.
Kupiła sobie kapłanów. I w czasie tej jej dostosowania czy zmiany oblicza władzy dochodzi do nieprzyjemnych zgrzytów. Jednym takim nieprzyjemnym zgrzytem jest fakt, że ona jest żoną już od dawna, a nie zachodzi w ciążę, bo w momencie jak ona wychodzi za Ptolomeusza V, oni są mniej więcej w równym wieku. Nie znamy daty urodzin dokładnej Kleopatry Syry. Mówi się 2004 przed naszą erą, 2007 przed naszą erą, ale mówi się 199. Ale w tej chwili w świetle badań i dokumentów, które wychodzą, jest pewne, że ona była albo rok młodsza od Ptolomeusza, czyli miała lat 14 wychodząc za niego, albo była maksimum 2 lata starsza, czyli miała lat 17. I była szalenie inteligentna i potrafiła manipulować tym swoim Ptolomeuszem, a jemu to
odpowiadało.
W międzyczasie umiera Antioch III i Kleopatra Syra traci silnego poplecznika, bo na tron wstępuje jej brat i zawsze taka zmiana oznacza pewne zachwianie, zmianę ról. Egipcjanie, czy też można władcy egipscy jeszcze nie wiedzą, jaki będzie ten król, nie wiedzą, czy się wezmą za łby, czy będzie pokój. To zawirowanie, tę śmierć wykorzystuje pewien człowiek, który Egipcjanin, który ma ogromny mir w Egipcie Górnym, czyli w tym Egipcie Południowym, i on wywołuje rebelię, ogłaszając się faraonem. A sytuacja sprzyja, bo po pierwsze, król potężnego imperium, bo to było największe imperium, umiera. Władca, który następuje po nim, jest stosunkowo młody. Wiadomo, że Antioch za bardzo nie lubił dzielić się władzą, czyli prawdopodobnie nie ma żadnego doświadczenia, a poza tym królowa, czy też małżonka faraona Ptolomeusza V nie dała mu potomka. Oni są 5 lat czy 6 lat po ślubie, nie ma dziecka, czyli pozycja jej jest słaba, idealny punkt do tego, żeby podnieść głowę i przywrócić godność ludowi Egiptu. No i rebelia się udaje. Zyskuje coraz to więcej zwolenników, ten fałszywy faraon zajmuje Teby, koronuje się na faraona, przepędza Greków i zaczyna zagrażać Egiptowi Dolnemu. To by było jeszcze ćwierć biedy, ale zagraża Aleksandrii i pozycji Ptolomeusza V i Kleopatrze. I w tym momencie Kleopatra Syra, takie przynajmniej są teorie, zmusza męża do tego, żeby nie czekał, aż ta rebelia się dalej rozleje, tylko żeby zareagował. Ma duże, wierne, przywiązane do siebie wojsko. I ona, on mówi, on nie może opuścić Aleksandrii. On nigdy z Aleksandrii nie wyjeżdżał. No to na zasadzie jakąś cnotę straci się w którymś momencie zawsze po raz pierwszy. Ona powiedziała, to ja zostanę w Aleksandrii, tym bardziej, że jest w ciąży w tym momencie, w pierwszej ciąży. Ja tutaj będę rządzić, daj mi regencję. I on czyni ją regentką i po raz pierwszy w dynastii ptolomejskiej kobieta na równych prawach zasiada na tronie. To, że mamy potem Kleopatrę VII jako królową Egiptu, zawdzięczamy Kleopatrze Syry. Kleopatra Syra, będąc regentką, wymusza na mężu koronację i staje się Kleopatrą pierwszą Syrą. Rodzi się dziecko. Na szczęście jest to chłopak, któremu nadają imię Ptolomeusz i będzie to Ptolomeusz VI. I Syra w momencie, jak się rodzi dziecko, odczekuje ten okres, który jest po połogu i rusza w ślad za mężem. Dochodzi do walnej bitwy i tutaj ten samozwańczy faraon, który się koronował w Tebach, zostaje pochwycony, pokonany, jego wojska rozbite w pył. I tutaj trudno powiedzieć, czyja to jest inicjatywa, ale znając sposób rządzenia tym wielkim królestwem Persji, Syrii, tak jak to robią Seleukidzi, czyli potomkowie tego generała Seleukosa, ona jest zastosowany identyczny model. Ogłasza się amnestię dla wszystkich, bo jest to siła robocza, ale rebelianci tracą ziemię. I tę ziemię nadaje się tym, którzy byli wierni faraonowi.
Czyli swoim poplecznikom.
Nie patrzy się na to, czyś ty Grek,
czy Egipcjanin.
Każdy dostaje po równo wedle zasług. To zyskuje sympatię ludu i umacnia pozycję na tronie już w tej chwili pary królewskiej. W tym momencie ona wykonuje jeszcze jeden ruch. Spotyka się para królewska z głównym, naczelnym kapłanem Amona. Jest ten centralny, najważniejsze bóstwo w Egipcie i daje ogromny datek na budowę świątyni. I od tego momentu Ptolomeusze zaczynają budować świątynię, już kupując sobie na dobre
przychylność
kapłanów. A kapłanów tam się słucha, jak u nas Kościoła katolickiego 20 lat temu. I następuje zjednoczenie jak gdyby kraju pod kątem mocnego poparcia dla faraona i dla pary królewskiej. I teraz, jeżeli jest to poparcie, to nic innego jak je umocnić. I tutaj Kleopatra, to jest pewne, jest to jej inicjatywą, robi taki paradny pokaz mocy, buduje się złotą barkę i wypływają tą wielką złotą barką na rejs po Nilu aż do Asuanu. czyli tak daleko jak się da do granic Egiptu, a kapłani dbają o to, żeby wieśniacy, którzy są, którzy zbierają się wzdłuż brzegów Nilu, zobaczyli tę pompę, ten pokaz siły, pokaz bogactwa i te dwa bóstwa, bo oni przybierają postać bóstw, oni się pokazują jako dwa egipskie, jako utożsamienie dwóch wielkich, potężnych bóstw. Mało tego, pokazują następcę tronu, małego boga, małego Horusa, Ptolomeusza VI. A co się dzieje z rebeliantem? No, wstawia się za nim ten naczelny kapłon Amona i Ptolomeusz V daruje mu życie. Dalszych losów jego nie znamy. Jest teoria taka, która mówi, że co prawda faraon uratował życie, ale jak tylko oddalono się od Teb, czy też od miejsc, gdzie sięgały oczy kapłanów, ukręcono mu delikatnie i potajemnie główeńkę. No, para królewska jest u szczytu potęgi, królowa jest równa faraonowi. No, ale w międzyczasie zostały przetasowane karty, czyli brat Kleopatry jest w tej chwili królem potężnego królestwa. No i tutaj faraon Ptolomeusz V, który nabrał ochoty po zdławieniu rebelii, postanawia uderzyć na sąsiednie królestwo i zabrać im co się da, powyrywać tyle terenów, ile tylko wlezie, co się nie wszystkim w Egipcie podoba. Prawdopodobnie nie podoba się to również Kleopatrze I, gdzie rządzący król był jej ukochanym bratem. I co się dzieje? Nagle pewnego dnia w tym wielkim ferworze przygotowań znajduje się Ptolomeusza V martwego. Poprzedniego dnia było wszystko dobrze, a tutaj służący przychodzi i faraon jest zimny i martwy. Dziś nie ma wątpliwości, że został zamordowany, że został otruty. Zresztą jak większość Ptolomeuszy. Tam można powiedzieć, że wyjątkiem stanowi śmierć naturalna, a regułą są mordy. A że się mordowano między rodzeństwem, to już jest
zupełnie inna sprawa.
Inna sprawa. Mówi się o tym, że całe to morderstwo, za nim stoi Kleopatra Syra.
No tak, bo ona nie chciała, żeby była wojna.
Za tym, że jest ona sprawczynią tego morderstwa. Przede wszystkim ona się bardzo szybko ogarnia. Momentalnie ogłasza się regentką. Momentalnie przywołuje swojego syna Ptolomeusza VI i każe go koronować. Mało tego, krótko przed śmiercią Ptolomeusza V, parę tygodni raptem, jak on zaczął przygotowywać się do wyprawy, powiedzmy sobie umownie, na Syrię, ona wymusiła na nim podpisanie aktu sukcesji i on swoim sukcesorem uczynił Ptolomeusza VI królem. Para królewska ma trójkę dzieci, bo nie kończy się na Ptolomeuszu V, ale Ptolomeuszu V, bo jest Ptolomeusz VI i Ptolomeusz VI ma siostrę Kleopatrę, jeszcze w tej chwili bez numeru, ale będzie to w przyszłości Kleopatra II, bo ona wyjdzie za mąż za swojego brata Ptolomeusza VI i zostanie królową Egiptu. I jeszcze jest jeden Ptolomeusz, trzecie dziecko pary królewskiej, który tak naprawdę będzie stanowił początek końca Egiptu. Mimo, że do upadku Egiptu upłynie jeszcze no, ładnych ponad 200, prawie 200 lat. I trzecim dzieckiem jest znowu chłopak, nazywany Ptolomeuszem bratem, żeby odróżnić od Ptolomeusza VI, tego numerowanego, ale wszyscy nazywają go Ptolomeusz Brzuchacz. Dlaczego? Jest to bardzo dziwne dziecko. Przede wszystkim dziecko jest potwornie łakome. Nienasycony apetyt. Jedna mamka nie starcza. Dwie mamki nie starczają. Trzeba zatrudnić trzy mamki, żeby to dziecko nasycić, bo ono się drze, jest potwornie głodne cały czas. Mało tego, czwartej mamki już nie chcą i ktoś wpada na pomysł, żeby to dziecko karmić kozim mlekiem. I dopiero ta mieszanka trzy mamki
i to kozie mleko
plus kozie mleko są w stanie nasycić tego chłopaka, że on milknie, on przestaje się drzeć.
Ale to kozie mleko też odegra później
ogromną rolę.
Bardzo niedobrą rolę.
Bo powstanie taka legenda, która mówi, że to nie jest człowiek. To jest kozioł w skórze człowieka, bo tyle się tego mleka koziego ożłopał, że niemożliwe, żeby był kozłem. I po tym kozim mleku on ma niedobre cechy charakteru. Upór, złość, okrucieństwo, bo taki kozioł jak szarżuje,
no tak,
to jest okrutny i żadnych ludzkich uczuć. Prócz tego ogromną żądzę władzy, co później wyjdzie na jaw w zupełnie innych okolicznościach. Czyli jest trójka dzieci, dwóch chłopców i najcenniejsza w tym wszystkim dziewczynka Kleopatra, która jest gwarantem świętej krwi faraonów. Jeżeli te brat z siostrą się połączą i będą mieli potomków, to krew nie będzie skażona. No ale dlaczego nie sięgnąć obok, jak już to było zrobione? Okazuje się, że w Syrii w tym czasie nie ma księżniczek, które by pasowały statusem, a poniżej swojej warstwy społecznej nie wolno się żenić, bo to już nie będzie tej boskiej krwi. W związku z tym dostaje się obłędu na punkcie Kleopatry. Zatrudnia się sztab mamek i sztab służących, które wyjątkowo pilnują tej księżniczki. Mało tego, przez kilka lat dziecko dostaje wyłącznie pokarm, który był wstępnie przerzuty przez mamki. Po to tylko, żeby zapewnić,
że ten pokarm jest nie jest trucizną, tak?
Nie jest trucizną, żeby Kleopatra dożyła słusznego wieku. I tego wieku dożywa, bo matka, która obejmuje regencję po śmierci Ptolomeusza V, która przysposabia swojego starszego syna Ptolomeusza VI do rządów. W momencie, gdy Kleopatra ma 12 lat, Ptolomeusz VI ma 13, dochodzi do ślubu i oni zostają małżeństwem. Z tego małżeństwa rodzi się czwórka dzieci. A Kleopatra jest w dalszym ciągu regentką i znowu dochodzi do nieszczęścia. Wszystko wskazuje na to, że odbywa się kolejny akt mordu, tym razem na Kleopatrze I, dlatego że tak przewidująca królowa w kwiecie wieku, która nie ma jeszcze 40 lat, ona ma prawdopodobnie 38, nagle, podobnie jak mąż, zostaje znaleziona martwa. Wszystko wskazuje na to, że zostaje otruta. I to w momencie, jak postanawia zadbać o sukcesję. To znaczy sporządzić dokument, który wskaże jej następcę i który określi pozycję Ptolomeusza brata, czyli Ptolomeusza brzuchacza. I koterie dworskie spostrzegają, że ona tego swojego syna, Ptolomeusza VI i Kleopatrę, córkę, przygotowuje w sposób bardzo mądry do rządzenia. No, Kleopatra nagle umiera, domek z kart się rozsypuje. Oboje są, już małżonkowie są za młodzi na to, żeby rządzić. I do rządów dobiera się dwóch ludzi, którzy byli zaufanymi Kleopatry Syry. Jest to eunuch, którego przywiozła ze sobą, który dbał o jej gospodarstwo, i jest zarządca, jak gdyby administrator majątku. Oni świetnie rządzili pod kierunkiem Kleopatry. Natomiast tutaj, jak mają być regentami, to się to wszystko rozsypało. Oni nie są ani politykami, ani nie potrafią tego, co się nazywa think big, czyli myśleć w większym wymiarze, myśleć globalnie. Jedynie co robią, to dochodzi do koronacji i do koronacji na równych warunkach już w tej chwili, bo Kleopatra wstępuje na tron razem ze swoim bratem i staje się Kleopatrą II. Okazuje się znowu genialna córka genialnej matki. Inteligentna, mądra, świetna manipulatorka, bardzo przebiegła, bardzo zdolna i potrafiąca myśleć abstrakcyjnie i perspektywicznie. To się tym eunuchom nie temu eunuchowi i
zarządcy
nie podoba
bardzo.
I postanawiają, przy czym Ptolomeusz VI też się okazuje bardzo dobrym władcą i on potrafi trzymać w ryzach przede wszystkim armię, która mu jest bardzo oddana, bo matka o to zadbała. Dbają oboje o dopieszczanie stanu kapłańskiego i wykonują dość mądre ruchy. I wtedy wpadają ci dwaj panowie na pomysł, że przecież jest trójka dzieci, a tylko dwójka faraonów. I brzuchacza doszlusowują do tej trójki, zrównując go w pozycji z resztą rodzeństwa. Czyli jest dwóch władców, a w zasadzie trzech, bo jest jeszcze królowa. W tym momencie zrównania brzuchacza w pozycji z Ptolomeuszem VI powodują, że rodzi się bestia, rodzi się potwór. On czuje władzę i z niego zaczynają wychodzić te najgorsze cechy, jakie mogą być. Jest zazdrosny. On chce koniecznie zająć miejsce Ptolomeusza VI i stać się Ptolomeuszem VII, gdy tymczasem dochodzi do niesamowitego zgrzytu, bo Kleopatra II rodzi syna i jest kolejny Ptolomeusz VII, który ma pierwszeństwo do tronu. Sprawę pogarsza jeszcze fakt, że bardzo szybko rodzi się córka, Kleopatra Tea, która nie będzie na skutek różnych zbiegów okoliczności zasiadać na tronie. Będzie to Kleopatra, mimo że jest starszą siostrą, bo jeszcze rodzi się jeden Ptolomeusz, rodzi się Ptolomeusz VIII, czyli brzuchacz spada na pozycję dziewiątą i rodzi się jeszcze jedna Kleopatra, która będzie w przyszłości Kleopatrą III. I teraz brzuchacz wykorzystuje sytuację, bo brat Kleopatry w zasadzie wuj Kleopatry II, Kleopatra I nie żyje, szykuje wojska i napada na Egipt. Szóstka musi stawić temu czoło, udaje się opanować granice, obronić granice Egiptu, ale Ptolomeusz, brat, czyli brzuchacz, wykorzystuje sytuację, detronizuje faraona i sam ogłasza się faraonem Ptolomeuszem VIII. Siódmym się nie może, bo siódemka żyje. No tak. Kleopatra, która jest wtedy w Aleksandrii, wykazuje się ogromną przytomnością umysłu. Ją wspiera, podobnie jak matkę, wojsko. Pod osłoną wojska ona ucieka z dwójką dzieci, z Ptolomeuszem VII i z Kleopatrą Teą na Cypr. Brzuchacz rządzi w sposób okrutny. Jest to bestia, która
despota.
Bardzo szybko, Aleksandria spływa krwią, kapłani też są niezadowoleni, bo kurek z pieniędzmi zostaje zakręcony, natomiast on żyje na niesamowitym poziomie, nie interesując się polityką, nie interesując się niczym, on tylko żre.
Tylko je.
Chla, bo to już nie pije, ale chla, plus oddaje się orgiom seksualnym. Jest to najbardziej wyuzdany faraon, jaki zasiadał na tronie. Bestia, sadomasochista, sadysta, człowiek,
czyli zło jakby w czystej postaci.
W czystej postaci, w przeciwieństwie do drugiego faraona, tego szóstki, który stanowi całkowite przeciwieństwo. Do tego stopnia dochodzą okrucieństwa, że lud Aleksandrii ma go dość. I lud Aleksandrii wywołuje powstanie, dostaje się do pałacu, obala brzuchacza i prosi faraona VI, Ptolomeusza VI o powrót. I Ptolomeusz VI wraca razem z żoną, zahaczywszy o Cypr, i znowu obejmują tron. Natomiast Kleopatra, która nie znosi brzuchacza, tego drugiego, wie, że to jest źródło kłopotów, chce wymusić na mężu, żeby go skrócić o głowę. Natomiast Ptolomeusz mówi nie.
Dlaczego?
To jest mój brat, to jest moja krew, ja nie będę brudził sobie rąk braterską krwią. Wszystko, co mogę zrobić, żeby uczynić zadość twoim żądaniom, to usunąć go z Aleksandrii, i daje mu malutkie królestwo, takie marionetkowe, które jest na terenie dzisiejszej Libii i to jest wielkość mniej więcej dzisiejszej Libii, co jest taką chustką do nosa
w porównaniu z tymi wszystkimi innymi państwami
i prowincjami. No i tutaj Ptolomeusz Brzuchacz zaczyna grę, która będzie kosztować życie jego pra wnuczkę Kleopatrę VII. Mianowicie on jest chory na władzę, on ma to parcie na tron i on spisuje testament, że po jego śmierci Rzymianie oddaje Rzymianom Egipt. Egipt po mojej śmierci należy się Rzymowi. Ten testament jest wywieziony, zdeponowany w Rzymie w świątyni Westfalek. Dowiadują się o tym małżonkowie i próbują to jakoś zneutralizować.
Odkręcić może.
Niestety nie udaje się to. W każdym razie ręce, czy też łapska brzuchacza sięgają daleko, bo nagle ni z tego, ni z owego ginie Ptolomeusz VI zamordowany. Wszystko wskazuje na to, że pomogli mu w tym Rzymianie, mając długie łapy, bo już była zasada cui bono, kto skorzystał. Kleopatra II zostaje sama. W międzyczasie jest czwórka dzieci. Ptolemeusz VII, Kleopatra Tea, Ptolemeusz VIII i Kleopatra III. Czyli powiedzmy sobie Kleopatra bez numeru. Brzuchacz wykorzystuje okazję, wraca do Aleksandrii. Kobieta nie może samodzielnie na tronie siedzieć. I Kleopatra ma tylko na tyle przytomności umysłu, że syna najstarszego wyprawia na Cypr, próbując ratować mu życie, bo wie, na co stać brzuchacza. Kleopatrę tę, starszą córkę, oferuje jako żonę brzuchaczowi. On odmawia, czyli życie księżniczki jest zagrożone. W związku z tym wydaje ją za mąż, powiedzmy to sobie, w Syrii. Trzecie dziecko zostaje, kolejny Ptolomeusz, który jest malutki. Ona go zostawia przy sobie, bo nie stanowi zagrożenia. No i jest dziewczynka starsza od Ptolemeusza, Kleopatra. No i co się okazuje? Jedyną możliwością zostania przy władzy i okiełznięcia tego wszystkiego jest wyjście za brzuchacza. I Kleopatra II poślubia swojego drugiego brata, którego nienawidzi, który przybiera faraona jako Ptolomeusz VIII. Ale jest problem. Istnieje przecież Ptolomeusz VII. Każe go zamordować. I w momencie, jak się odbywa uczta weselna i uczta koronacyjna zarazem, on pokazuje swojej królowej podarunek i tym podarunkiem jest głowa jej ukochanego syna z poćwiartowanym ciałem. Do gry włącza się Kleopatra III, która okazuje się bardzo sprytna, bardzo przebiegła i godną przeciwniczką Ptolomeusza VIII.
Czyli brzuchacza.
Brzuchacza. Jest bardzo żądna władzy. Doprowadza ją do szału fakt, że matka jest w ciąży i matka rodzi kolejnego Ptolomeusza. I teraz dziewczynka ma już na tyle lat, 11 lub 12, uwodzi swojego stryja, stawiając mu warunek, że urodzi dziecko, że będzie jego żoną, zauroczyła go, podobno była bardzo piękna, zostaje Kleopatrą III, gdzie Kleopatra II jest odstawiona w bok, ale Kleopatra III wie o tym, z jaką przeciwniczką ma do czynienia, jaką mistrzynią intrygi manipulacji jest jej matka. Każe usunąć matkę, morduje matkę i morduje swojego młodszego brata Ptolomeusza, który zagraża faraonowi, małżonkowi, brzuchaczowi, Ptolomeuszowi VIII. Rodzi mu dzieci, z jej łona wyjdzie Kleopatra IV i wyjdzie Ptolomeusz IX. Jak pan widzi, królowa jest rozwiązła. Królowej nie wystarcza bardzo nieapetyczny mąż, który waży prawie 160 kilo, który nie jest się w stanie poruszać, bo muszą go podpierać eunuchowie. Może wykonać raptem parę kroków, bo dostaje zadyszki, ale póki jej dzieci są małe, nie są zdolne do rządzenia, to ten Ptolomeusz VIII, brzuchacz, stanowi jej gwarancję. Zresztą on później zginie z jej ręki. Jak pan widzi, rozkoszna rodzinka. I ona wie, że musi odczekać odpowiedni moment, bo wojsko nie stoi za nią. Lud Aleksandrii ma doskonałą pamięć i pamięta Kleopatrę I, Kleopatrę II i nienawidzi Kleopatry III i ma jej za złe to, co zrobiła. No ale kości zostały rzucone. Testament w świątyni Westfalek darujący Egipt Rzymianom jest. Zostaje złamana granica kazirodztwa. To znaczy nie są to związki tylko brat i siostra, ale zaczynają się związki matka-syn. Zaczynają się związki stryj-bratanica, stryj-siostrzenica i następuje zapętlenie tego wszystkiego. Egipt pod władzą, pod rządami Brzuchacza bardzo upada, staje się łatwym łupem, a Brzuchacz ma zobowiązania w stosunku do Rzymian, którzy pozwolili mu wrócić na tron. I tak się zaczyna początek końca Egiptu, który skończy się dramatem Kleopatry VII, wnuczki Kleopatry II. Kleopatra III jest najbardziej okrutną królową, która pozwala sobie na wszystko. Jest królową szalenie rozwiązłą. Zresztą ma przydomek Kleopatra Cipa. Ona tak jest znana w historii i zostawi pewien dar Kleopatrze VII, ta jej zła sława, przyklei się do Kleopatry VIII, której przypisze się wybryki królowej jej pra babki Kleopatry III, dlaczego ona przegrała, a historię piszą zwycięzcy i Oktawian August. Wszystkie te grzechy rozwiązłości, wszystkie te rozpustne orgie, które organizowała trójka razem z ósemką, przypisze Kleopatrze VII. Ale to już jest oddzielna historia. Zostało nam tych Kleopatr jeszcze bardzo dużo, bo raptem załatwiliśmy 4. Jedna się nie liczy, to 5. Zostało nam 6 do omówienia, ale to byśmy siedzieli
jeszcze,
do rana.
I jeszcze te nienumerowane.
No to proszę, mówię, 6 nam zostało nienumerowane.
Proszę państwa.
Historia to, pasjonująca. Historia... Gra o tron to jest pikuś w porównaniu z tym, co Ptolomeusze narobili w historii. I ta książka, ona jest wspaniała, bo ona systematyzuje te Kleopatry. Poza tym jest napisana tak czystym językiem, że to jest oparty na faktach kryminał, thriller polityczny, reportaż ze starożytności.
Ale też pewnego rodzaju romans też, bo przecież tam
oczywiście
to wszystko się dokonuje w tym tyglu miłosnym. Niby.
Tu mamy wszystko. Kazirodztwo, orgie, miłość wielką, bo Kleopatra IV ze swoim bratem Ptolomeuszem VIII, Ptolomeuszem IX, to była wielka miłość, oni byli zakochani, z tą Kleopatra III im to zniszczyła i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tutaj siedzieć do rana, opowiadając sobie najróżniejsze historie z dworu
Proszę
Ptolomeuszy.
Państwa, przeczytajcie tę książkę, bo naprawdę warto. I jeżeli ktoś was zapyta, kim była Kleopatra, to jak za trzecie strzelać. A która? Druga, trzecia, czwarta, piąta, może ósma.
Ósmej już nie było.
No, jeżeli ktoś zapyta, a może ósma, a wy mówicie, ósmej już nie było. I wtedy jesteście naprawdę ludźmi, którzy orientują się nie tylko w historii, nie tylko w literaturze, ale po prostu, no...
Ale do tych Kleopatr, wie pan, panie Marku, warto wrócić, a zdecydowanie warto wrócić może do Kleopatry VII i odczarować tą jej niedobrą legendę stworzoną przez Rzymian.
No tak.
I opowiedzieć, jak to się
że
stało.
Że wszystko, co najgorsze, to właśnie ona.
Że jedyne ciało z dynastii ptolomejskiej, siostry Arsinoe, się zachowało.
Kleopatry, proszę państwa, o tym milczy historia, ale o tym co napisał ten autor, który szperał i stworzył naprawdę fantastyczną książkę, opowiadała dzisiaj pani Urszula Pawlik.
We fragmencie.
W większym fragmencie.
W mniejszym, panie Marku, w mniejszym.
Nie, to już był duży fragment.
Nawet do połowy żeśmy nie doszli.
We fragmencie. Urszula Pawlik, Marek Mierzyk. Do zobaczenia za tydzień.